Kiedy pojawimy się na takim naszym typowym ewangelikalnym nabożeństwie, to kilka minut przed jego rozpoczęciem, niemal na pewno, tak jak też dzisiaj to było, zostaniemy przywitani przez taki bardzo radosny gwar. I wśród tych różnych wielu głosów, które możemy usłyszeć przed nabożeństwem, pewnie będziemy w stanie usłyszeć głos powitania stęsknionych braci i sióstr, zapewne też przepełnione troską pytania o zdrowie bliskich. Potem też z kolei ktoś podzieli się jakimiś swoimi refleksjami dotyczącymi wydarzeń z ubiegłego tygodnia. Natomiast po zakończeniu nabożeństwa taka rzecz jest też kontynuowana, czyli wszyscy naturalnie wracają do pogłębiania relacji między sobą, poddają wspólnej refleksji to, co było na kazaniu. Też czasami w kawiarence poddają refleksji jakieś ciasto, oczywiście, i generalnie wracają do wcześniej urwanych wątków. I bardzo dobrze. Tak powinno być, bracia i siostry, bo zbór, żeby był prawdziwym zborem, musi być rodziną, taką społecznością, gdzie ludzie trzymają się ze sobą, pytają się nawzajem, co u ciebie, bracia i siostro, co się dzieje, co obecnie przeżywasz, a nie jakimś takim wydarzeniem, gdzie przypadkowo zebrani ludzie gromadzą się, o, bo tak jakoś wyszło, na jakimś takim wydarzeniu, które trzeba odbębnić z racji jakiegoś religijnego obowiązku. I oczywiście pozostańmy dumni z tego faktu, że nasze zbory dzięki Bogu, nie dzięki nam, ale właśnie dzięki Bogu, tętnią takim życiem. Podkreślajmy też wartość tych głębokich relacji międzyludzkich, zwłaszcza między braćmi i siostrami, no bo przecież czytamy też o tych relacjach w Nowym Testamencie, co już. Trudno nie odwrócić jednej czy dwóch kartek, żeby nie znaleźć jakichś nawoływań apostoła Pawła do miłości między chrześcijanami. I doceniam samemu też tę pobożność, doceniam też jej owoce i cieszę się tymi owocami w moim życiu. Ale, no właśnie, tutaj trzeba postawić to słowo ale. Można się zastanowić, i chciałbym do tego was skłonić, moi drodzy, do zastanowienia się, czy ta duchowość też nie ma przypadkiem swoich ciemnych stron. Myślę, że jedną z takich ciemnych stron jest taka ewangelikalna awersja do ciszy. Ciszy w jej duchowym wymiarze. Dlatego moje kazanie zatytułowałem Przegadana duchowość, czyli o ewangelikalnym problemie z ciszą. I jakkolwiek zabawnie to zabrzmi, dzisiaj będziemy bardzo dużo mówić właśnie o ciszy. Wierzę, że duchowość chrześcijańską powinno cechować takie zdrowe zbalansowanie. I dlatego nie bez powodu Kohelet, czyli autor Księgi Kaznodziei, stwierdza w 3 rozdziale tej właśnie księgi, że w życiu oddanego Panu człowieka powinno być miejsce zarówno na mówienie z jednej strony, jak i na milczenie z drugiej strony. Przyjrzyjmy się temu fragmentowi. Wszystko ma swój czas. Na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas zbiorów. Jest czas ranienia i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowy. Jest czas płaczu i czas uśmiechu. Jest czas żalu i czas tańca. Jest czas rozrzucania kamieni i czas ich zbierania. Jest czas pieszczot i czas rozłąki. Jest czas szukania i czas straty. Jest czas gromadzenia i czas wyrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. I teraz uwaga, jest czas milczenia i jest czas mówienia. Ten świat tak naprawdę nie cierpi ciszy. Bo w rzeczywistości, w której trzeba słono zapłacić za każdą minutę czasu reklamowego, pozwolenie sobie choćby na małą chwilkę, odrobinę ciszy jest równoznaczne z marnotrawstwem. Czas to pieniądz, ale tylko wtedy, jeśli jest wypełniony po brzegi różnymi bodźcami, takimi wzrokowymi, słuchowymi, po to, żeby koniec końców skłoniły one konsumenta do podjęcia tej jedynej słusznej, oczywiście, decyzji. I ten nowoczesny świat uważa ciszę za swojego wroga. A dlaczego? Dlatego, że cisza stwarza okazję do autorefleksji. A autorefleksja z kolei oznacza wolność od tych zewnętrznych bodźców, które na nas napierają. Od tych bodźców, za które tak dużo się płaci i oczekuje się zwrotu w postaci konkretnego, większego zysku. W ciszy człowiek uzmysławia sobie w końcu, czego tak naprawdę w głębi serca potrzebuje. zaczyna rozróżniać między swoimi rzeczywistymi potrzebami, a różnymi zachciankami, które świat postanowił nam wmówić, żeby nas złapać na swoją ofertę. Z tego względu w XXI wieku, w którym żyjemy, niejedna wielka korporacja uważa za swoją misję, aby nie dopuścić pod żadnym pozorem do tego, żeby współczesny człowiek mógł się choćby przez chwileczkę nudzić, pobyć sam ze sobą, spędzić czas właśnie w ciszy. I obawiam się, że ten klimat współczesnej epoki, on nie pozostaje bez wpływu także na nasze kościoły. I tutaj nie wyłączam z tego nawet tych najbardziej konserwatywnych kręgów w naszych kościołach. No nierzadko stawiamy taką bardzo trafną diagnozę, że problemem z tą barwną, grzeszną ofertą, którą świat przedstawia współczesnemu człowiekowi, że problem z tą ofertą tkwi w jej treści przede wszystkim. Ale niestety, czasami ulegamy też takiemu złudzeniu, że jeśli okrzyk sex, drugs and rock and roll zastąpimy jeszcze głośniejszym okrzykiem amen, amen, chwała Panu, aleluja, no to nagle jakoś udzieliliśmy takiej dobrej odpowiedzi na wyzwanie współczesności. I myślę, że niestety jest to złudzenie. Dlatego, że jeśli Pan Bóg chciałby do nas przemówić w inny sposób, niż my to sobie wyobraziliśmy, to niestety, ale w tym scenariuszu my zwyczajnie Mu na to nie pozwolimy. I obawiam się, że zastąpienie takiego złego towarzystwa dobrym towarzystwem i podmienienie co ostrzejszego black metalu, załóżmy, na tkliwe piosenki worshipowe, może czasami nie zdać egzaminu. Zwłaszcza nie zda egzaminu wtedy, jeśli jedyną płaszczyzną, na której będziemy oczekiwać naszego spotkania z Chrystusem, będzie coraz to głośniejsze uzewnętrznianie różnych naszych myśli, mniej lub bardziej poukładanych, przez te czy tamte osoby. Jeśli tylko na tym będziemy się opierać, jeśli tylko tego będziemy się trzymać, licząc, że tylko wtedy spotkamy się z Chrystusem, to obawiam się, że niestety, ale jesteśmy skazani na porażkę. Musimy zrobić coś więcej. Konkretniej mówiąc, musimy docenić na nowo ciszę. W książce pod tytułem Brzemię chwały, znany chrześcijański autor, którego zwykle bardzo często tu cytuję, możecie zgadywać, jaki to będzie autor, jeśli... No oczywiście, C.S. Lewis trafnie zauważa, jak sądzę, że żyjemy więc na tym świecie złaknieni samotności, ciszy, intymności, a więc także medytacji i prawdziwej przyjaźni. I myślę, że te słowa są prawdą nie tylko na temat świata poza tym budynkiem, poza budynkiem kościelnym, ale niestety są czasami też prawdą odnośnie tego, co się dzieje w kościele. Obawiam się, że jeśli ktoś czuje się w ten sposób, jak opisuje to C.S. Lewis, to niestety, ale nawet w kościele może poczuć się w bardzo podobny sposób. Jeśli dany kościół, zbór nie karmi swoich członków w taki zbalansowany sposób. I w moim kazaniu chciałbym podzielić się z wami refleksją dotyczącą trzech konkretnych funkcji, które cisza może pełnić w duchowości nie tylko pojedynczego chrześcijanina, każdego z nas, jak tu siedzimy, ale też całego zboru, całego zgromadzenia. Po pierwsze, jestem bardzo przekonany, że w wyciszeniu nasza modlitwa może osiągnąć prawdziwą głębię. I sam tego doświadczam bardzo często, także mówię tutaj z autopsji. Niemało mówi się dzisiaj o takich różnych różnicach osobowości pomiędzy ludźmi. Też zauważyłem taki fenomen, że wśród młodych chrześcijan, gdzieś tak w moim wieku, takim wielkim zainteresowaniem cieszą się testy osobowości. Tak? Jaki ma się typ osobowości? To się zaczyna od takiego podziału prostego na ekstrawertyków i introwertyków i potem to tam biegnie dalej, to można jeszcze dokładniej określać. Taka moda ostatnio jest gdzieś w kościele również obecna. I oczywiście, odnosząc się do tego, ekstrawertyk będzie się zapewne czuł lepiej w takim środowisku, w którym kultywuje się taką duchowość na zewnątrz, tak? Ekstrawertyk, tak? O to w tym chodzi. Natomiast introwertyk z natury będzie pewnie się czuł naturalniej w takim środowisku, w takiej społeczności, gdzie mamy więcej tej duchowości do wewnątrz, do środka. Jakkolwiek predyspozycje osobowościowe, myślę, że jakąś tu rolę odgrywają, to jednak nie da się tego problemu sprowadzić wyłącznie do nich. Wydaje mi się, że ten problem jest mimo wszystko znacznie głębszy. On nie dotyczy tylko subiektywnych preferencji, ale nawet obiektywnie niezdrowej sytuacji, w której duchowe menu, że się tak restauracyjnie wyrażę, naszych ewangelikalnych kościołów cechuje taki niezdrowy brak równowagi. A w czym ten brak równowagi się ujawnia? Zapytamy. No właśnie w takiej silnej preferencji dla uzewnętrzniania, do tego, żeby wychodzić cały czas na zewnątrz i jednocześnie przy takiej niechęci do tego, żeby sięgać do wewnątrz. Na jednej z konferencji, w której uczestniczyłem, to było już też dość dawno temu, pewien wieczór miał być poświęcony modlitwie w ciszy. To była konferencja dla liderów chrześcijańskich. I założenie polegało na tym, żeby w czasie tej cichej modlitwy, żeby wszyscy liderzy zwrócili się do Boga w ciszy, w swoim sercu, tak żeby Bóg pokazał każdemu właściwy kierunek, w którym powinno zmierzać życie danego lidera, też jego służba. No ale niestety, kiedy prowadzący zamilkł, to zwłaszcza wśród różnych liderów, organizatorów tej konferencji, zaczęło się wyczuwać taki dyskomfort wynikający z faktu, że jednak pomieszczenie zaczęła napełniać cisza. I szybko zaczęto więc przygrywać takie różne sentymentalne nuty, żeby tę ciszę z sali gdzieś wypchnąć, wyrzucić z tego pomieszczenia. I w odbiorze organizatorów, którym dużo nie zarzucam jakoś, to pewnie była taka próba stworzenia duchowej, takiej miłej atmosfery do modlitwy. Ale po rozmowach z uczestnikami wnioskuję, że to odniosło odwrotny efekt od zamierzonego. Bo tak naprawdę skupienie się w warunkach nie było łatwe dla wielu osób. Było nawet dużo trudniejsze. Co się stało? Co się dzieje tutaj? Myślę, że zdaje mi się, że zapomnieliśmy po prostu kompletnie o tym, co pisał prorok Jeremiasz w 3 rozdziale swoich lamentacji. Pan jest moim działem. Mówię to z przekonaniem i w nim pokładam nadzieję. Pan jest dobry dla tego, kto w nim pokłada nadzieję, dla duszy, która go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na ratunek Pana. I właśnie akcentując taką potrzebę kościelnego aktywizmu, nie czujemy się za bardzo komfortowo z takim czekaniem na Boga w milczeniu. Na tym, aż On podejmie swoją decyzję, na tym, aż On postanowi okazać nam swoją bliskość. W nadmiarze tych różnych cielesnych bodźców, których myślę, że zwłaszcza w stolicy, w Warszawie, jest aż za dużo, nam czasem trudno przypomnieć sobie, że w naszych wnętrzach tli się dusza, która przecież miałaby szukać Pana Boga. Że jest coś więcej niż tylko to, co widzimy, to, co słyszymy, to, co możemy odczuć. Tymczasem podobne stwierdzenia, to jak to, co przeczytałem, znajdujemy w innych tekstach Pisma Świętego. W jednym miejscu psalmista zachęca: wycisz się przed Panem, oczekuj Go cierpliwie. W innym natomiast nawołuje: wyciszcie się, poznajcie, że ja jestem Bogiem, wielkim wśród narodów, wywyższonym na wieki. I wierzę, że gdybyśmy pozwolili sobie na to wyciszenie, o którym tutaj czytamy, to nasza modlitwa mogłaby osiągnąć dużo większą głębię niż do tej pory. Co ciekawe, autor psalmu, który teraz czytałem, tego 46, on łączy wyciszenie z poznaniem Boga. I rzeczywiście to potwierdzają różne doświadczenia zarówno moje, jak i też różnych chrześcijan w ciągu wieków, że jeśli nasz umysł jest właśnie w takim stanie, w stanie wyciszenia, to kiedy jest rozpalony siłą modlitwy, to zaczyna kontemplować Bożą wielkość w taki sposób zupełnie nieosiągalny dla niego, kiedy jest otoczony tymi różnymi bodźcami, tymi zmysłami, tym wszystkimi różnymi wrażeniami, które go przytłaczają. I czasem człowiek tak bardzo rozkoszuje się wręcz tym, co można oglądać tylko oczami wiary, że zupełnie nie jest w stanie wydobyć z siebie nawet słowa. I czasami jest wśród nas rozpowszechniony taki mit, że taka modlitwa głośna, z głośnym amen, to ona jest bardziej wartościowsza niż taka modlitwa cicha w głębi swojego serca, taka modlitwa myślami. Ale myślę, że rzeczywiście jest to mit, dlatego że wciąż możemy wziąć przykład z Anny, która długo modliła się przed Panem, ale mówiła z serca. Ledwie drżały jej wargi i nie wydawała głosu, jak czytamy w pierwszej księdze Samuela, w pierwszym rozdziale. Jak bardzo uwalniająca może być dla niektórych ta wiedza, że nie jest tak, że o wartości mojej modlitwy świadczy to, czy ona jest głośna, czy cicha. Bóg ceni oba te rodzaje modlitwy. Ale z doświadczenia, tak osobiście mówiąc, wiem, że często ta głośna modlitwa pozostaje tylko na moich ustach. Natomiast ta cicha modlitwa, ona czasami może docierać głębiej, do samego serca, żeby właśnie z serca wznieść się ku Bogu z zachwytem, do Niego, do Tego, który stworzył to serce. I to by była taka pierwsza funkcja. Natomiast jeśli przyznamy, że jest cisza takim elementem, który tworzy pewną atmosferę umożliwiającą silniejsze zaangażowanie się w głęboką modlitwę, to nie jest to jedyna funkcja, jaką ona pełni. Myślę, że też cisza pozwala nam na badanie swojego serca. Otwiera nas na Boży głos, na głos Boga, który przemawia do swoich dzieci, również poprzez nasze sumienie. Bo ludzkie milczenie, co ciekawe, jest związane niekiedy w Piśmie też z postawą uważnego słuchania, w której otwieramy się właśnie na to, co Bóg chce do nas powiedzieć. I jeden z takich lepszych przykładów można znaleźć w 27 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Następnie Mojżesz wraz z kapłanami lewitami przemówił do całego Izraela tymi słowy. Zamilknij i słuchaj, Izraelu. W dniu dzisiejszym stałeś się ludem Pana, Twojego Boga. Dlatego słuchaj głosu Pana, Twojego Boga. Spełniaj Jego przykazania i ustawy, które ja Ci dzisiaj nadaję. Kiedy nasze usta są zamknięte, wtedy Bóg może do nas przemawiać. Dopóki nasze usta pozostają otwarte, dopóty możemy stracić szansę na usłyszenie Bożego głosu, który jest skierowany osobiście do nas, do Ciebie, bracie i siostro. I w czasie wspólnych zgromadzeń Bożych, jak też wiemy, będąc chociażby tutaj na tym nabożeństwie, Boży lud wsłuchuje się przede wszystkim w słowo czytane i słowo zwiastowane. Ale Stwórca przemawia też do nas, do swoich stworzeń w inny sposób. Przemawia także do nich poprzez swoje sumienie. I w związku z tym, aby sięgnąć do tego głosu sumienia, usłyszeć, co Bóg do ciebie mówi, trzeba sięgnąć wewnątrz, do środka, wsłuchać się w to swoje sumienie, nie zagłuszać go czymś z zewnątrz. Odosobnienie jest taką praktyką, która sprzyja czemuś takiemu, podobnie też jak towarzystwo ciszy, o której tutaj mówimy. I co ciekawe, w Biblii często zachowanie milczenia jest powiązane z motywami nadchodzącego Bożego sądu i nawrócenia się ze swoich grzechów. Często te motywy są połączone w Biblii. Przykładowo prorok Sofoniasz nakazuje Izraelowi: milczcie przed obliczem wszechmocnego Pana, gdyż bliski jest dzień Pana. A dzień Pana to jest ten dzień związany z sądem Bożym. Tymczasem Izajasz przemawia w imieniu Boga i zwraca się do ludu Izraela z wyrzutem. Opamiętanie i spokój przyniesie wam ratunek. W ciszy i zaufaniu będzie wasza siła. Lecz nie chcieliście tego. I podobnie psalmista mówi: lepiej drżyjcie, nie grzeszcie. Opamiętajcie się z głębi serca, gdy na posłaniach leżycie i zamilczcie. I Habakuk też jasno stwierdza: Pan przebywa w swoim świętym przybytku. Umilknij przed Nim, cała ziemia. I wiemy też, że zgodnie ze świadectwem apostoła Pawła, jednym z celów prawa Bożego jest właśnie to, żeby zamknąć usta całemu światu, żeby cały świat został pociągnięty do odpowiedzialności przed Bogiem. Czyli znów, zamknięcie ust połączone jest z odpowiedzialnością moralną przed Panem. I ten sam apostoł, jak możemy też kojarzyć z naszej lektury Biblii, często zachęca nas do przyjrzenia się samym sobie, do tego, żeby osądzać samych siebie, do poddawać samych siebie próbie, o czym też czytamy w dwóch listach do Koryntian. Krótko mówiąc, apostoł zachęca nas do tego, żebyśmy wsłuchali się w głos sumienia, przez które Bóg przemawia do nas, kieruje do nas swoje słowo, w tym przypadku Jego korygujące słowo. Ale to nie wszystko, bo autor psalmu 139 wie, że to właśnie sumienie, to nasze wnętrze jest takim miejscem spotkania grzesznego człowieka i wszechobecnego, wszechwiedzącego Boga. Posłuchajmy. Badaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co cię rani. I prowadź drogą wypróbowaną od wieków. Jeśli wnikliwie poznajemy swoje serce, jeśli rzeczywiście czynimy to praktyką w swoim życiu, to kładziemy tym samym fundament pod szczere nawrócenie ku Panu. Kładziemy też fundament pod szczere odwrócenie się od grzechu. I kiedy człowiek przeszukuje te różne zakamarki swojej duszy, czasami odkrywa tam straszne rzeczy. Czasami rzeczy, których wolelibyśmy jednak nie odkrywać. Ale kiedy Bóg pokazuje człowiekowi te rzeczy, nie jest to nigdy ku jego zagładzie, ku jego cierpieniu, ku jego zawstydzeniu, ale raczej ku jego oczyszczeniu. Ale to nie jest nasze usilne staranie, to nie jest wyłącznie nasza praca, to nie jest nasz kolejny uczynek, który musimy zrobić. To jest przede wszystkim łaskawe dzieło Boga. To On bada nasze serca, to On jest tym, który poprzez nas zgłębia nasze serce, wyciąga te wszystkie brudy na wierzch, aby nas oczyścić. Spotyka się z nami, aby przekazać nam prawdę na gruncie naszego sumienia. Pytanie tylko, czy my chcemy tę prawdę usłyszeć. Czy może jest ona dla nas zbyt niewygodna i wolimy sobie zatknąć uszy, żeby nie usłyszeć tego cichego Bożego głosu. Ale bracie i siostro, zapewniam cię, że twój Bóg zna cię znacznie lepiej niż ty sam siebie. Ty możesz wiedzieć o sobie bardzo dużo, ale nie jesteś wszechwiedzący czy wszechwiedząca. On zna cię od podszewki, zanim jeszcze nawet się narodziłeś czy narodziłaś. Dlatego jeśli zechcesz słuchać, to On może objawić ci prawdę na temat prawdziwego stanu z twojej duszy. Jak naprawdę z tobą jest. Co naprawdę jest problemem w twoim wnętrzu. Jakkolwiek ta zewnętrzna cisza, wiecie, taka cisza pozbawiona dźwięków, po prostu tego, że nikt nic nie mówi, ona może pomóc nam uzyskać taki przejrzysty umysł, dzięki któremu zapoznanie się ze swoim sercem wydaje się łatwiejsze, to jednak ten rodzaj ciszy nie gwarantuje jeszcze powodzenia w badaniu swojego serca. Do tego potrzebne jest coś więcej. Do tego potrzebne jest wyciszenie, które jest sprawą raczej naszego wnętrza. Ale czym właściwie jest to wyciszenie, o którym tutaj mowa? Jan Klimak, taki autor z przełomu VI-VII wieku, on próbował zdefiniować to wyciszenie w taki sposób. Wyciszenie ciała jest stanem uporządkowania zachowań oraz odpowiadających im odczuć. Wyciszenie duszy zaś to opanowanie myśli i niezmienna straż umysłu. Wyciszenie duszy to opanowanie myśli i niezmienna straż umysłu. Cisza, którą właśnie pojmujemy czasami tak jako po prostu to, że nie ma żadnych dźwięków wokół nas, to jest tak naprawdę tylko początek. To jest tak naprawdę dopiero wprowadzenie na drogę do wyciszenia. I w rozumieniu tego autora, o którym tutaj mówiłem, naszym celem jest wyciszenie związane z odzyskaniem kontroli nad sobą. Nie tylko nad tym, co my robimy, wiecie, tak na zewnątrz, nie tylko nad naszymi uczynkami, ale też nad tym, co czujemy i nad tym, co myślimy. Dzięki rosnącej czujności naszego umysłu stajemy się coraz bardziej świadomi, jaka jest prawdziwa, rzeczywista przyczyna naszych grzechów, naszych występków wobec Boga. A jak wygląda, że tak to ujmę, nasz grzech od kuchni? Jak to się dzieje, że my grzeszymy tak wewnątrz? Myślę, że wygląda to tak, i też sporo mówi o tym mówi też o tym Jakub, brat pański, że kiedy doświadczamy pokusy, to w naszym wnętrzu pojawia się taki grzeszny impuls. Ten grzeszny impuls kiełkuje, rośnie. Natomiast jeśli mu pozwolimy, to ten grzeszny umysł może przeobrazić się w co? W grzeszną myśl. Z kolei, kiedy to zrobi, już stanie się taką grzeszną myślą, to może zdominować nasz umysł, zdominować inne myśli, przyćmić wszystko inne, o czym myślimy. I w konsekwencji może także ujarzmić naszą wolę, czyli to, dzięki czemu decydujemy, co chcemy zrobić. A kiedy już nasza wola jest opanowana przez grzech, wtedy nasza wola niestety, ale już w nieuchronny sposób zmierza do tego, co jest grzeszne, aby zrobić na zewnątrz coś złego. Aby przemówić w zły sposób, aby wypowiedzieć jakieś grzeszne słowo albo co gorsza jeszcze dokonać jakiegoś złego czynu. I myślę, że to wewnętrzne wyciszenie, o którym tu mówimy, ono może pomóc ci obserwować siebie, obserwować, co dzieje się w twoim sercu. I ty wtedy z Bożą pomocą będziesz w stanie zidentyfikować cały ten proces, te wszystkie przemiany grzeszne, które się dzieją w twoim sercu i w konsekwencji niszczyć nawet w zalążku z Bożą pomocą, z pomocą Ducha Świętego, który cię zamieszkuje, wszystko to, co próbuje zakorzenić się w tobie, wszystko to, co nie podoba się twojemu Panu. I to byłaby taka druga funkcja ciszy. Natomiast jeśli chodzi o trzecią, to ująłbym ją następująco. To właśnie w ciszy najsilniej możemy uświadomić sobie Bożą obecność między nami. I kiedy mówię tutaj między nami, mam na myśli zbór, zgromadzenie. Bo w rozmowach z różnymi wierzącymi, z moimi znajomymi z kościoła, często pojawia się ten sam temat. On co jakiś czas gdzieś powraca. Nie jeden z nas doświadcza takiego mglistego poczucia, że w wielu naszych zborach coś utraciliśmy. Utraciliśmy coś, czego nigdy nie powinniśmy utracić. I tutaj zdaję sobie sprawę z ograniczoności mojego słownictwa, ale opisałbym to jako pełen uroczystej bojaźni zachwyt nad pięknem Bożego Majestatu. Pełen uroczystej bojaźni zachwyt nad pięknem Bożego Majestatu. Jeśli z kolei mielibyśmy jakąś tolerancję jeszcze dla uproszczeń, to użyłbym tutaj tylko dwóch, ale bardzo pojemnych słów. Utraciliśmy coś, co nazwałbym Boże Sakrum. Niejeden chrześcijanin właśnie z tego powodu ma takie poczucie, że nie wie, jak doświadczać Bożej obecności. Nie wie, jak przeżywać Bożą obecność w taki sposób, który nie sprowadzałby się tylko do takich płytkich, emocjonalnych uniesień, odartych zarówno z jakiejś tajemnicy, odartych z głębi, odartych ze wszystkiego, co wyjątkowe, ważne, uroczyste, niezwykłe. I obawiam się, że właśnie przyczyną tego smutnego stanu rzeczy jest to, że za mało poświęcamy w naszej duchowości miejsca ciszy. Ciszy zarówno w tym sensie doświadczanym osobiście, jak i też ciszy w życiu zboru. Dostrzegł to jeden z bohaterów powieści Perelandra, która też wyszła spod ręki C.S. Lewisa. Tutaj pozwolę sobie zacytować, no właśnie, częściowo C.S. Lewisa, ale tak właściwie to bohatera tej powieści. On wypowiada takie bardzo mądre zdanie. Osiągnięcie prawdziwej ciszy nie jest dla człowieka łatwe. Wiecznie gadatliwa część naszej jaźni nie milknie nawet w najświętszych miejscach. Jesteśmy wiecznie gadatliwi i nie milkniemy nawet w najświętszych miejscach. No i właśnie, tak, nawet podczas niedzielnego nabożeństwa, jak wierzę, kiedy stoimy przed Bożym tronem, nawet wtedy, na moment choćby nie milkniemy, tylko dręczy nas jakiś taki psychiczny przymus, żeby zapełniać ten czas cały czas, bezustannie, dźwiękiem. Oczywiście, radosny śpiew, głośna modlitwa, to wszystko nigdy nie powinno zniknąć z planu nabożeństwa, to nigdy nie powinno zostać przez Kościół zapomniane. Ale pozostaje jednak pytanie, czy to jest wszystko, o czym Kościół powinien pamiętać? O ile za cenną należy uważać każdą minutę nabożeństwa, to nie sądzę, aby to oznaczało, że teraz każda minuta ciszy jest związana z marnotrawstwem, tak jak się to postrzega w świecie, poza Kościołem. Wręcz przeciwnie. Tak naprawdę, podczas gdy większość wspólnego czasu spędzamy właśnie na tym, żeby sięgać ku niebu przy pomocy naszych głosów, poprzez odgłosy muzyki, to cisza może się stać tym czasem, kiedy to niebo sięga ku nam, kiedy niebo zstępuje ku nam, znajdując drogę do naszych serc właśnie poprzez ciszę. I właśnie, to jest też ważna kwestia, że to wszystko dokonuje się wtedy niezależnie od tych różnych naszych głośnych wysiłków, głośnych starań, tych dźwiękowych doznań, nad którymi my musimy pracować. W przypadku ciszy to wszystko dokonuje się za sprawą Bożej łaski. To On to sprawia, to On to działa, On działa w tym wszystkim i w ciszy to jeszcze bardziej zostaje uwydatnione. Od dawna zadziwia mnie taki epizod, o którym też ostatnio czytamy na grupie 20+, dlatego to też tak ostatnio ze mną szczególnie rezonuje, a konkretnie epizod z życia proroka Eliasza, kiedy Bóg decyduje się spotkać z nim na górze Choreb, czyli na górze Synaj, na tej samej, na której Bóg objawił swoje prawo Mojżeszowi, całemu Izraelowi. I właśnie na tej górze Bóg objawił się Izraelowi pośród huku błyskawic, trzęsień ziemi, jakiś trąb, bardzo głośnych dźwięków. Ale tutaj postanowił objawić się prorokowi w inny sposób. W pierwszej Księdze Królewskiej, w rozdziale 19, począwszy od 8 wersetu, znajdujemy piękny opis tego niezwykłego spotkania. Eliasz wstał, posilił się plackiem, napił się wody i tak posilony szedł przez 40 dni i 40 nocy, aż dotarł do Góry Bożej, do Chorebu. Tam wszedł do jaskini, aby przenocować. Wtedy jednak doszło go słowo Pana. Co tu robisz, Eliaszu? Żarliwie obstawałem przy Panu, Bogu zastępów, odpowiedział. Dlatego, że Izraelici porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam, ale mnie także chcą pozbawić życia. Wówczas Eliasz usłyszał, wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto przechodził Pan. Przed Panem dął wiatr, silny, porywisty, poruszał góry, odrywał kawałki skał. Lecz nie w tym wietrze był Pan. Powietrze, zatrzęsła się ziemia, lecz nie w tym trzęsieniu był Pan. Następnie wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był Pan. Po ogniu zaległa cisza, zaszemrał cichy szept. Gdy Eliasz to usłyszał, otulił płaszczem twarz, wyszedł i stanął u wejścia do jaskini. Wtedy doszedł go głos, co tu robisz, Eliaszu? Z jednej strony zmęczony, styrany, mówiąc tak kolokwialnie, udręczony, samotny. Z drugiej strony z kolei wyciszony na skutek tego długiego 40-dniowego i 40-nocnego marszu. Taki właśnie był Eliasz, kiedy nocował w jaskini tej świętej góry Choreb, żeby spotkać się z Bogiem. A tymczasem wszechmocny Bóg, jakby wrażliwie dostosowując się do stanu jego duszy, ukazuje mu się nie w sile wiatru, nie w jakiejś mocy trzęsienia ziemi, nie w potędze ognia, ale jak? W jaki sposób? Właśnie przyodziany w kojącą ciszę. I ta cisza, wbrew pozorom, w tym naszym tekście, ona nie tyle ukrywa Bożą tożsamość, co raczej odsłania ją jeszcze skuteczniej, niż mogłoby to zrobić cokolwiek innego. To Eliaszowe spotkanie z Bożym sakrum, o którym tu mówimy, ono nie przestaje poruszać kolejnych czytelników jego historii. I myślę, że może też się stać inspiracją dla nas, dla Kościoła, dla zboru, żeby otworzyć się na Bożą obecność, która tylko czeka, aż nasze głosy umilkną, aż nasze instrumenty staną się ciche, po to, żeby ujawnić się, żeby spotkać się z nami w naszych wnętrzach. Trudno też mi pominąć pewien fakt związany z tym, że cisza pozostaje takim bardzo intrygującym motywem apokalipsy Jana, nazywanej też Księgą Objawienia. Na początku 8 rozdziału tej księgi czytamy takie słowa. Gdy baranek otworzył 7 pieczęć, na około pół godziny zaległa w niebie cisza. Zobaczyłem 7 aniołów, stali przed Bogiem, dano im 7 trąb. Przyszedł też inny anioł. Miał ze sobą złotą kadzielnicę i zajął miejsce przy ołtarzu. Dano mu wiele kadzidła, aby wraz z modlitwami wszystkich świętych złożył je na złotym ołtarzu stojącym przed tronem. Kiedy to uczynił, wzniósł się przed Bogiem dym kadzideł oraz modlitw świętych. W Księdze Objawienia, jak wiemy, mamy dużo symboli. Ale cokolwiek znajduje się pod tymi symbolami, to jedna rzecz jest zupełnie pewna, jeśli chodzi o ten opis. Z tego opisu nieba aż bije to, że pełna nabożnej czci harmonia występuje w działaniach wszystkich mieszkańców tego nieba. W centrum tego wszystkiego zawsze znajduje się Bóg. To Jemu jest oddawana cześć i chwała przez wszystkie istoty, które dzięki Bożej łasce zostały dopuszczone do tego, żeby cieszyć się na wieki pięknem Jego oblicza. Ale te wszystkie istoty robią to we właściwym momencie, przy użyciu właściwych środków. Jak się okazuje, wśród tych wszystkich dźwięków trąb, tych głosów modlitw świętych, tego wszystkiego, co się tam dzieje, znajduje się miejsce, żeby w niebie zaległa cisza. I to nawet przez pół godziny, jak czytamy. Jeśli więc święta cisza figuruje, że tak powiem, w planie niebiańskiego uwielbienia baranka w jego świątyni, to jak mogłoby jej zabraknąć podczas ziemskiego uwielbienia baranka w jego kościele? Tutaj, wśród nas. Drugie stanowi przecież odbicie i przedsmak pierwszego. Jeśli Boże sakrum, o którym tu mówię, uobecnia się w tej ciszy podczas wiecznego nabożeństwa tego kościoła triumfującego, tego kościoła, który już doszedł do zwycięstwa w Chrystusie, to czy nie miałaby się też uobecniać w ten sam sposób podczas niedzielnego nabożeństwa kościoła pielgrzymującego, tego kościoła na ziemi, który teraz tu tworzymy? To są pytania, które warto sobie zadać. Ale moi drodzy, może się zastanawiacie, co ja tak naprawdę poprzez to rozważanie chcę tutaj osiągnąć, skoro się dzielę właśnie tym z wami. I moje kazanie nie ma na celu teraz wywrócić naszego świata do góry nogami, w takim negatywnym sensie zwłaszcza. Raczej stanowi postulat, żebyśmy jako ewangelikalni chrześcijanie pogłębili, zgadza się, nie pogłębili, ale nie poszerzyli, ale właśnie pogłębili nasze duchowe horyzonty. Bo celem mojej propozycji nie jest jakieś takie podtrzymywanie w nas ciągłego głodu za nowinkami, że ja teraz powiem coś nowego, o, to jaki fajny pomysł, to teraz szukajmy kolejnej, kolejnej i kolejnej nowej rzeczy, żeby zaspokoić te nasze duchowe pragnienia. Bo tak naprawdę poza Chrystusem nic nie jest w stanie ich zaspokoić. Mój pomysł polega przede wszystkim na tym, żeby pokazać świeżą perspektywę na to, jak ty czy ja możemy doświadczyć całym sobą tego starego, ale nigdy nie przestarzałego piękna Bożej obecności, bo tylko właśnie w niej nasze niespokojne serca mogą znaleźć ostateczne spełnienie, swoje wyciszenie, spokój, pokój, który pochodzi od Chrystusa. I marzy mi się, aby wbrew dzisiejszemu światu, na przekór tej współczesnej kulturze, nasze kościoły mogły na nowo odkryć skarb, jakim jest właśnie cisza, zarówno ta zewnętrzna, jak i ta wewnętrzna. Chciałbym zobaczyć braci i siostry, którzy w równowadze potrafią czerpać z bogactw zarówno tej duchowości takiej na zewnątrz, jak i tej do wewnątrz, z obu typów tej duchowości. Pragnę widzieć wierzących, którzy potrafią w milczeniu dostrzec wspaniałą okazję do tego, żeby raz jeszcze przyjrzeć się twarzy ich Pana, a nie tylko jakąś taką męczącą przyczynę ich dyskomfortu. Z tego powodu starałem się zarysować choćby, no właśnie, zarysować ledwie te trzy funkcje, jakie może pełnić cisza w życiu duchowym nie tylko każdego z nas, pojedynczego chrześcijanina, ale też w życiu całego zboru. Pozwolę sobie jeszcze je na koniec przypomnieć. Po pierwsze, cisza może uczynić twoją modlitwę dużo głębszą niż mógłbyś to sobie wyobrazić. Bo cisza może przynieść świadomość obecności Pana do twojego serca, wydobywając z niego autentyczne uwielbienie dla Boga. Po drugie, zewnętrzna cisza może doprowadzić cię do wewnętrznego zmęczenia. Z kolei dzięki wyciszeniu badanie swojego serca może wydać owoce w postaci oczyszczenia sumienia, większej czujności duchowej i w końcu zwycięstwa nad grzechem u samych jego korzeni, w samym zalążku. I w końcu po trzecie, cisza może stać się tym środowiskiem, w którym jako zbór doświadczymy raz jeszcze rzeczywistości Bożego sakrum. To właśnie dzięki ciszy doświadczenie obecności Boga może być o niebo bardziej przejmujące niż wtedy, kiedy polegamy jedynie na naszej aktywności, jedynie na naszych głośnych wysiłkach i uczynkach. W ciszy polegamy na Bożej łasce.